Notatnik dwójki poświęcamy dzisiaj zmarłej tragicznie harfistce Wiktorii Jankowskiej. Z mistrzami i przyjaciółmi Wiktorii spotkała się Anna Skulska.
Wiktoria była znakomitym muzykiem, była przyjacielem i dzisiaj w gronie przyjaciół wspominamy wspaniałego muzyka, wspaniałą kobietę. Jak panie się poznały, bo myślę, że wraca się, prawda, do tych momentów poznania i wspólnych spotkań, wspólnych koncertów?
Ja pamiętam maleńką Wiktorię, którą brałam na ręce.
Anna Cisło.
Jej mamę poznałam 10 lat wcześniej, także i mamie, i Wiktorii towarzyszyłam przez całe życie. A potem pamiętam oczywiście Wiktorii lata dzieciństwa i lata szkolne, szczególnie właśnie od momentu, kiedy zaczęła się uczyć gry w szkole muzycznej.
A ja z kolei poznałam Wiktorię jako uczennicę już naszej szkoły.
Anna Piechura.
Byłam jej nauczycielką. Weszła do mnie mała dziewczynka ze swoją mamą i od razu podeszła do harfy, zachłysnęła się jakby widokiem tego instrumentu eleganckiego i w zasadzie chyba od początku, tak myślę, była jej to droga, taka naznaczona droga, taki cel, ponieważ Wiktoria nie uczyła się u mnie 6 lat, tylko 2 lata, to jednak myślę, że zapadła jej ta edukacja u mnie i nawet takim pięknym wierszem mnie pożegnała. Ta harfa, ten instrument był celem, to poznanie i umiejętność gry na tym doskonałym dla niej instrumencie była jakby taką ideą. Myślę, że to było takie zamierzenie główne.
Pani Ania powiedziała o tym, że zobaczyła doskonały instrument, elegancki. To jest słowo też bardzo ważne, jak wspominamy Wiktorię, bo ja myślę, pani Aniu, że ona taka była już jako mała dziewczynka.
Jako mała dziewczynka, taka młoda kobietka, elegancją tchnąca jakby. To są takie małe księżniczki dla mnie, które realizują swoje marzenia gdzieś tam i myślę, że zawsze się spotykam z tym, Boże, harfa, jaki piękny instrument, ja chcę na niej grać. Nie wiem, czy ten dźwięk, czy ta możliwość właśnie wydobywania niewyobrażalnej ilości barw, że one odkrywają ciągle coś nowego. Ja myślę, że Wiktorię to zauroczyło.
My się poznałyśmy w przedszkolu.
Marta Jakubowska.
Także nasza przyjaźń to trwała ponad 20 lat. Nawet przeprowadziłyśmy się w inne miejsca Warszawy. Mieszkałyśmy zupełnie na dwóch różnych końcach. A jednak cały czas utrzymywałyśmy kontakt. Przynajmniej raz na miesiąc przyjeżdżałyśmy albo Wiktoria do mnie, albo ja do niej. No, była cudowną towarzyszką zabaw. Miałam wspaniałe dzieciństwo dzięki niej. Zresztą ona tak samo myślała, jak żeśmy rozmawiały, to stwierdziłyśmy, że to był najlepszy czas naszego życia, właśnie to dzieciństwo, wspólne zabawy. Ona miała szmacianą lalkę, także to były księżniczki, miały swoje królestwa. Wiktoria nawet napisała całą historię królestwa, bo ona miała niesamowitą wyobraźnię. Po prostu kreatywność, wyobraźnię, miała na niespotykaną skalę. Oczywiście Wiktoria chciałaby pewnie, żeby ją postrzegać przede wszystkim jako harfistkę, ponieważ wkładała to całe serce. Ja dzwonię do niej, chcę się umówić, oj nie, bo ona akurat ćwiczy na harfie. Potem, no to może za tydzień. Nie, bo ja mam koncert. A potem to wyjeżdżam do Łańcuta, a to pisałam się na dodatkowy kurs harfowy. Tak to mniej więcej wyglądało. Więc rozmawiałyśmy przez telefon, to połowa rozmowy o harfie, o tym, że planuję kupić nowe struny, że szuka jakiegoś wyjątkowego utworu na swój recital. Cały czas była harfa, no ale ja jako jej przyjaciółka to przede wszystkim postrzegałam ją jako człowieka. Tutaj człowiek i osobowość była na pierwszym miejscu. Przede wszystkim była osobą o niespotykanej klasie. To jest coś, czego dzisiaj faktycznie się już nie widzi i nie spotyka. Była zawsze bardzo elegancko ubrana, miała nienaganne maniery i niesamowitą kulturę języka. Jak przyjaźniłam z nią ponad 20 lat, nigdy nie usłyszałam, żeby z jej ust padło jakieś niecenzuralne słowo. Też i poprawność językowa. Zawsze ja albo ktoś z mojej rodziny nie mieliśmy wątpliwości do poprawności jakiegoś wyrażenia. To się dzwoniło do Wiktorii po prostu i ona już podawała. Taka opcja jest możliwa, to jest taka polszczyzna, której można użyć, ale nie jest do końca poprawna. Wszystko potrafiła wyjaśnić.
Wiktorię Jankowską pierwszy raz zobaczyłem w szkole muzycznej imienia Józefa Lissnera w Warszawie.
Piotr Wajrak.
Prowadziłem orkiestrę w tej szkole. Wiktoria była osobą cichą, skrytą, zamkniętą, ale jak się okazało bardzo ambitną i kochającą grę w orkiestrze. Wtedy graliśmy na perskim rynku Ketelbeja w aranżacji Edwarda Czernego. okazało się, że ta pozycja muzyczna miała duży wpływ na moje dalsze kontakty z Wiktorią. W czasie pracy szkolnej z Wiktorią jeszcze kilka innych programów zrealizowałem. Orkiestra w szkole średniej trwa 3 lata. Wiktoria bardzo ładnie rozwijała się, kontaktowała się dobrze z dyrygentem, świetnie wpasowywała się w grę orkiestry. Miałem jak najlepsze zdanie o jej pracy i o jej dalszej przyszłości jako harfistki. Zaznaczam wielką miłość Wiktorii do gry w orkiestrze. To powodowało, że pojawiające się nowe wyzwania, trudności budziły w niej chęć przezwyciężenia tego. Wiedziałem, że mogę na nią liczyć jako na muzyka, że to jest osoba, która będzie doskonale przygotowana, która będzie wiedziała także z nagrań na przykład, jaka jest jej rola i funkcja w orkiestrze. Wiktoria nie wymagała w czasie prób jakiegoś szczególnego nadzoru czy szczególnej pomocy. Umiała pracować sama i być doskonale przygotowana.
Trzeba powiedzieć, że od dziecka była artystką, spełnioną. Jak ja ją pamiętam jako bardzo małą dziewczynkę, ode mnie akurat dostała lalkę szmacianą. O tej lalce trzeba powiedzieć dlatego, że lalka, ponieważ Wiktoria była jedynaczką, no była tą przyjaciółką, z którą ona rozmawiała i dla której pisała. Dla której pisała historyjki, pisała dramaty, malutkie dramaciki, przygotowywała przedstawienia dla tej lalki, ja byłam często świadkiem. Jak się spotykałyśmy na zaproszenie jej mamy w Makowie Podhalańskim na wakacjach, a kiedy już była prawie u kresu swojej edukacji muzycznej, bo przecież tak niewiele brakowało do dyplomu, do egzaminu dyplomowego, to wspomniała mi mama Basia, że Wiktoria zastanawia się nad tym, czy nie napisać, jak już będzie miała na to czas, książki dla dzieci. Także radosna też, taka bardzo radosna, dzieląca się tym zawsze, co wymyśliła. A miała po prostu 100 pomysłów na minutę.
Ja również pamiętam Wiktorię.
Bardzo twórczą.
Jako osobę, która właśnie ciągle wchodziła i wpadała. Zresztą u mnie edukacja nie skończyła się oczywiście na tych 2 latach, bo ten kontakt jest stały, niezmienny, że się tak wyrażę. I po prostu to jest taka stała miłość, taka rodzinna atmosfera, myślę, że zostaje cały czas. I ona ilekroć mnie odwiedzała, tylekroć wpadała do sali. Zaraz pani coś opowiem. I z takimi rękoma wzniesionymi do góry cieszyła się tym swoim pomysłem, który zaraz wyrazi, zaraz mi przedstawi. No a ja oczywiście z zainteresowaniem wielkim odsłuchiwałam, słuchałam tego wszystkiego i z zapartym tchem czasami naprawdę. Wiktoria miała dar też przekazu ogromny, także myślę, że
talent literacki.
Taki talent literacki, ten wyraz, te emocje, u niej to wszystko było na wierzchu, taki charakter artysty. Ale jednocześnie osoba bardzo zdyscyplinowana, jeśli można,
tak, to instrument tak, wymaga dyscypliny,
tak,
prawda?
Tak, jednocześnie tak,
precyzji.
Tak. Także każda chwila była wykorzystana przed nią. Ja jeszcze powiem o takiej jej na początku drogi harfowej, jakiejś takiej nieprzypadłości, tylko stałej walce ze swoją skórą, ze swoim ciałem jakby. Ona miała tak bardzo delikatne opuszki palców. Zdarzało się, że jej pękały i ona cały czas walczyła. Ona cały czas pytała, co ona może zrobić z tym, żeby móc grać dłużej, więcej, żeby doskonalić się w tym instrumencie na tyle, ile będzie mogła. No po prostu, rzeczywiście była to droga pełna cierpienia, pełna bólu, no ale owocowało pięknie. Ja dzisiaj, szczerze mówiąc, jeszcze sobie włączyłam jej płytę. Po prostu za każdym razem, jak ją włączam, to odkrywam nowe rzeczy. Cudowna muzyka, przez wspaniałe ręce przekazana. Musi być głowa skonstruowana, żeby to wszystko umieć przekazać przez te palce, przez te emocje, przez to serce dla ludzi, jak się można wyrazić po prostu pięknie tą muzyką, tym instrumentem.
Tak. Dzisiaj też słuchamy fragmentów z płyty, która została nagrana właśnie z koncertów Wiktorii. Musiała mieć dużo determinacji w sobie, prawda? Bo muzyk każdy musi to mieć, bo inaczej nie będzie muzykiem. Tak. Musi być cierpliwy, musi ćwiczyć.
Tak, cały czas o tym myślę, słuchając pani Ani Piechury, że to, co pani też określiła jako znalezienie celu, postawienie sobie pewnej wizji, stworzenie idei i potem podporządkowanie właściwie w każdej godzinie swojego życia, chyba bym powiedziała,
tak,
Wiktorii,
tak,
temu, żeby ten plan był zrealizowany. Tak. Ja sobie w ogóle nie potrafię wyobrazić, jak ona to wszystko ze sobą godziła i studia polonistyczne, którym się oddawała z największą pasją. To nie był dodatek, to było jednocześnie. Nie wyobrażałam sobie, że ona pokona te wszystkie trudności. Kiedy słuchałam właśnie jej recitalu dyplomowego po 3 latach studiów muzycznych, byłam zszokowana po prostu tą doskonałością właśnie wykonania. Oczywiście wiedziałam od mamy, od Basi, jak ciężko pracowała. No nie traciła godziny. Znaczy ona po prostu kochała tak bardzo to, co robiła, muzykę harfową, że jakby ją praca może nie męczyła.
Początkowo miała zajęcia ze mną nie tylko z gry na harfie,
profesor Urszula Mazurek,
ale z innych przedmiotów, z metodyki, z literatury, po czym sama Wiktoria zdecydowała się na naukę gry w mojej klasie. I z radością ją przyjęłam, bo miałam już wyrobione zdanie o tej dziewczynie, że jest absolutnie bardzo dobrym materiałem na zrealizowanie jakiegoś planu artystycznego. Jeżeli chodzi o moją współpracę, to no na pewno na tle mojego dość bogatego doświadczenia pedagogicznego, bo jednak uczę już wiele lat, to jednak nie pamiętam niektórych studentów. Przyznam się, że sprawia mi to trudność, jak mam zrobić jakąś statystykę, mówić, kto się uczył, kto skończył. Jeżeli ktoś nie jest, powiedzmy sobie tak brzydko mówiąc, na rynku, to nawet nie pamiętam. A Wiktorię, no sądzę, że nie można było zapomnieć. Ona należała do tych bardzo niewielu. No, gdybym miała się zastanowić tak naprawdę głębiej, to byłoby to bardzo no, wyliczalne, jeżeli chodzi o nawet u ręki jednej osób, które miały nie tylko osobowość, ale wiedziały, co chcą. Zawsze to było z jej własną tak zwaną nutką, z jej własnym ja, ale to było dla mnie zawsze zwycięstwo, że ona pokonywała siebie, bo w naszym zawodzie to jest również trudne zadanie, bo to nie tylko chodzi o trudności techniczne, manualne, ale to jest przede wszystkim intelektualne. To jest zarys cały spektrum wiedzy na temat epoki, na temat stylu, na temat tego, co należy lub nie należy uwypuklić, żeby ten utwór czy ta epoka była adekwatna do zamierzeń kompozytora, prawda? Więc w rezultacie widziałam jej szczęśliwy taki uśmiech. Mówi, no pani profesor, nareszcie pokochałam Hindemitha. No dziękuję pani bardzo. No Boże, go na początku nie znosiłam. Uważałam, że to jest w ogóle szaleństwo w akordzie. Każda nutka z innej parafii. A teraz widzę w tym to całe piękno. Z nią się dyskutowało na temat właśnie tego, co nazwa sztuka zawiera literatura, malarstwo, architektura, poezja. Interesowała się wszystkim. No bardzo dogłębnie, bo przecież studiowała polonistkę. Szeroki obszar twórczości kompozytorów właściwie się opiera na muzyce programowej. I jeżeli muzyk nie zdaje sobie z tego sprawy i zaczyna sam bez zgłębienia tych inspiracji kompozytora, sam tworzyć tylko, to no, są wybitni, którzy może dochodzą do tego wyrazu, tych emocji, ale mi się wydaje, że najpierw trzeba bazować na jakimś podłożu, a później kreować swoje wizje. I ona później budowała swój gmach emocjonalnie i technicznie i wyrazowo, ale miała podłoże. Ona się fascynowała na przykład z wykładów, które prowadziłam w literaturze muzycznej. Ją bardzo zainteresowała epoka, którą wielu studentów nie lubi. Renesans na przykład. Wiadomo, że tu trzeba zgłębić traktaty, a ona napisała pracę licencjacką na ten temat. Wspaniale. Pojechała do Hiszpanii, tu świetnie znała hiszpański i ona bezpośrednio zdobywała tę wiedzę. Później chciała pisać o muzyce meksykańskiej, pojechała do Meksyku. Było to ciągle sprawdzanie, a nie przyjmowanie a priori, bez dyskusji. I to nie jest dla nauczyciela łatwe, bo nauczyciel musi sprostać też takiemu studentowi. Najłatwiejszy jest ten, któremu się mówi i on przytakuje. Ale ten, który zaczyna dyskutować, to wtedy trzeba się zastanowić. No, bardzo często ona mnie zmuszała do tego, żeby jak rzucała jakieś wyzwanie, to ja biegłam nie tylko do moich wszystkich źródeł i sprawdzałam, żeby móc podjąć rękawice i dyskutować. Ja odczuwałam autentyczny, przepraszam, że tak mówię, szacunek, ale ja w stosunku do niej również ten szacunek miałam.
Pierwszy nasz kontakt był na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.
Liliana Sawicka.
Byłyśmy u jednej pani profesor Urszuli Mazurek w klasie harfy. Bardzo intrygowała swoją osobą, przyciągała swoją osobowością i w swoim stylu była taka jaka artystka, zawsze elegancka, świetne maniery, ale zarazem taka też wrażliwa osoba, bo było widać, że bardzo wszystkim się przyjmowała, chciała jak najlepiej. Miałam okazję i szczęście poznać ją bliżej, bo na wyjeździe do Hiszpanii, bo akurat ja byłam na Erasmusie w Sewilli. I tak wszystkich oczywiście moich takich bliższych znajomych zapraszałam. Właśnie Wiktoria, ponieważ ona była fascynatką kultury właśnie hiszpańskiej. Chodziłyśmy, właśnie zwiedzałyśmy i Sewillę po prostu całą i wszystkie muzea i po prostu wszystkim się fascynowała, ale też miała taki ogromny w sobie zachwyt, taki można powiedzieć dziecięcy, bo wszystkim się zachwycała. Też dużo miałyśmy rozmów właśnie o duchowości, o życiu, o filozofii życia i dzięki tej podróży właśnie ją poznałam bliżej i bardzo doceniłam. I wtedy zaczęła się nasza taka jakby większa, głębsza przyjaźń i chciałyśmy coś robić razem.
Myślę o Wiktorii jako o muzyku, ale teraz już po kilku latach wiem, że to przede wszystkim była wspaniała humanistka i osoba, której zainteresowania związane z wzajemnymi wpływami literatury i muzyki, szczególnie okresu romantyzmu, mogły mieć znaczący wpływ w ogóle na polską naukę. Wiktoria interesowała się tym okresem, prowadziła badania w tym zakresie, miała daleko idące plany naukowo-badawcze związane właśnie z wzajemnym przenikaniem się muzyki i literatury w okresie polskiego romantyzmu.
Miała też bardzo szerokie zainteresowania, to nie była tylko muzyka. Ona miała bardzo szeroką wiedzę humanistyczną, literaturę, historię. Interesowała się językami obcymi, mówiła płynnie po hiszpańsku, po francusku, po angielsku. Nawet sportem się interesowała, co dla mnie już było dziwne. Na przykład pasjonowała się strasznie skokami narciarskimi. Zawsze sobie organizowała tak plan dnia, żeby jak są skoki, żeby móc obejrzeć od początku do końca. Wymieniała skoczków z imienia, z nazwiska, mówiła komu kibicuje. Raz też mnie zmusiła nawet do obejrzenia meczu piłkarskiego Niemcy-Hiszpania, ponieważ kibicowała hiszpańskiej drużynie. Także bardzo ciekawa osoba. No i ta jej kreatywność, ona też dobrze pisała, o czym w zasadzie mówimy o niej przede wszystkim jako harfistce. Tak, zginęła w Filharmonii przecież. Ale na przykład najwspanialsze życzenia urodzinowe, jakie kiedykolwiek dostałam, to były właśnie życzenia od Wiktorii. Napisała 3-stronicowe opowiadanie ze mną jako główną bohaterką oraz postaciami z moich ulubionych książek i filmów. I te postacie w końcu mi złożyły życzenia. Także tutaj widać, że to była osoba naprawdę o wyjątkowo bujnej wyobraźni i kreatywności. Jak ona w kółko się uczyła, jak ja widziałam jej terminarz, to było niewiarygodne, jak ona zdążała. To trochę było jak w Harrym Potterze Hermiona, że po prostu jakby miała zmieniać czasu, bo ja nie wiedziałam, jak ona to mogła wszystko w ogóle połączyć. Także miała 2 kierunki studiów, jeszcze oczywiście instrument wymaga godzin ćwiczeń. A wszystko robiła zawsze w 100%. Poświęcała się całym sercem temu, co akurat robiła. Pamiętam nawet, to była łacina na studiach. Tylko ona miała problem z tym przedmiotem. Czasami na przykład z powodu szkoły muzycznej nie mogła przyjść na zajęcia i musiała je odpracowywać. Jak ona się porządnie uczyła tej łaciny, tylko żeby odpracować te zajęcia. To było niesamowite i determinacja była ogromna. I też 3? Nie, to musiała być 4, 5. Naprawdę bardzo się starała. Przykładała się do wszystkiego. Wiktoria była bardzo lojalną przyjaciółką. Nawet jak się sprzeczałyśmy, to najczęściej ona pierwsza dzwoniła. Zawsze stawała po mojej stronie. zawsze potrafiłam je wesprzeć we wszystkim i to też tak w 100%. Naprawdę starała się zrozumieć i doradzić i mnie naprawdę rozumiała. Była też bardzo wrażliwa. Mogę tylko to porównać chyba do Ani z Zielonego Wzgórza. To był dokładnie ten sam typ osoby, bardzo wrażliwej i przeżywającej wszystko. I to nie była taka wrażliwość tylko na sztukę, ale również wrażliwość wobec osób oraz sytuacji. Także przeżywała wszystko. Jak radość, to już wielka radość. A jak spotkały coś przykrego, to naprawdę była bardzo przygnębiona. Także to bardzo jej pomagało zrozumieć emocje innych ludzi, szczególnie wczuć się w moją sytuację, jeśli potrzebowałam akurat jej wsparcia czy pomocy.
Jeżeli chodzi o literaturę, to przewijała się w rozmowach naszych jej miłość do literatury hiszpańskojęzycznej. Tak. I to jest jej kolejna pasja. Wyjazd z mamą kilka lat temu do Sewilli na kurs hiszpańskiego, czytanie zachłanne tych wspaniałych, prawda, wielkich pisarzy literatury iberoamerykańskiej. To się też w muzyce oczywiście odbiło, tak, prawda? Tym kontaktem, tak, z panią profesor Gomez, z tym poszukiwaniem utworu na dyplom właśnie licencjacki i znalezienie tego utworu, który zagrała z orkiestrą Symfonia Speranza po raz pierwszy, tak, w Polsce.
Tak, tak, bardzo pod nią była ta muzyka i pod jej osobowość, i pod jej sposób ubierania się, czesania, ozdabiania uszu, dekoltu, prawda? Bransoletek może nie możemy nosić, bo nie możemy grać, ale rzeczywiście ta cała kolorystyka związana właśnie z tą kulturą, to się przejawiało właśnie w niej samej, w tej muzyce i w wyborze repertuaru, myślę. Natomiast myślę, że ona sama wybierała ten repertuar. Ona gdzieś drążyła tą swoją panią profesor, której miała skończyć, prawda, studia o ten repertuar. No i sama szukała kontaktów.
Była muzykiem, który prezentował utwory Witolda Lutosławskiego poza Polską.
Na tym jej bardzo zależało. I cały projekt właśnie związany z koncertem w duecie właśnie z fletem, harfa i flet, czyli jej przyjaciel, flecista Mariusz Moćko, to była idea właśnie zaprezentowania muzyki kameralnej Lutosławskiego, którą ona niesłychanie wysoko ceniła. Czyli to była taka idea
poznania na pewno tej twórczości.
Poznania tej twórczości, tak, ale tak, też przekazania tej twórczości może na ten właśnie inny kontynent, Meksyk, tamta kultura. To tutaj Wiktoria miała jakiś po prostu fantastyczny plan, prawda? Tak. Taki jej bardzo indywidualny. A sposób zrealizowania tego projektu, no to jest historia w ogóle nie do opowiedzenia. Z jaką ona pasją i determinacją, ileż ona napisała maili, kontakty z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, kontakt z ambasadą. No ogromną pracę wielomiesięczną wykonała, żeby móc zagrać tego Lutosławskiego i przekazać właśnie publiczności i tej społeczności akademickiej właśnie w stolicy Meksyku historię też polskiej harfy, prawda?
Byłam zawsze zapraszana na te jej takie jakby podsumowujące audycje, czy właśnie egzaminy, które w Akademii Muzycznej, teraz w Uniwersytecie Muzycznym są otwarte, traktowane jako koncerty, także wszystkie te koncerty były dla mnie idealne, a jednak ta dyscyplina, to że się idealnie wszystkiego nauczyła na 150%, to miało takie efekty doskonałe, rzeczywiście doskonale to wykonane było i wyrażone. Także przepiękne były te recitale.
Wiktoria była studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a ja przygotowywałem cykl koncertów sylwestrowo-noworocznych z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. I wtedy okazało się, że tam na miejscu nie ma etatowej harfistki i ponieważ właśnie tam graliśmy m.in. reminiscencję na perskim rynku Edwarda Czernego, od razu pomyślałem o Wiktorii. Okazało się, że Wiktoria ma czas, że chętnie przyjedzie i właśnie wtedy spotkaliśmy się po kilku latach przerwy. Wiktoria była już studentką, okazało się, że poczyniła ogromne postępy, była świetnie przygotowana, od razu zyskała też wielką sympatię muzyków orkiestry. No i co tu dużo mówić, uratowała nasz koncert, była w zasadzie pierwszoplanową postacią, bo można sobie wyobrazić, jak ważny jest dźwięk harfy, barwa harfy w koncercie sylwestrowo-noworocznym. Nie tylko w utworach Edwarda Czernego, ale w różnego typu walcach i innych utworach radosnych, utworach ciepłych, utworach niosących nadzieję. I właśnie z tego kontaktu toruńskiego zrodziły się nasze okazjonalne rozmowy czy wymiany maili, związane przede wszystkim z pracą Wiktorii, bo to Wiktoria, pisząc w czasie swoich studiów polonistycznych różnego typu prace związane z muzyką, pisała do mnie prosząc o poradę dotyczącą przede wszystkim literatury muzycznej tego okresu. Ja, mając wiedzę na ten temat, udostępniałem jej partytury albo podsuwałem nazwiska twórców i w ten sposób, podtrzymując taki kontakt od czasu do czasu, wiedziałem jednak, co się u Wiktorii dzieje, znałem jej sukcesy, obronę pracy magisterskiej, dalsze plany związane właśnie z badaniami, z przyszłym doktoratem polonistycznym. Wiedziałem też, jak wyglądają jej plany muzyczne, a te plany były coraz piękniejsze i coraz wspanialsze.
Ona uwielbiała grać w orkiestrze. Ona się w tym spełniała. Niewiele osób ma taką pasję. Boją się grania w orkiestrze, bo to jest zupełnie inna specyfika.
Boją się albo nie chcą po prostu.
Też nie chcą, ale to jest też i trudna praca. A ona jakby zapałała miłością do tego typu właśnie współgrania z innymi, odnajdywała się w tym i myślę, że ta akceptacja ze strony i zespołów właśnie kolegów, instrumentalistów i dyrygentów, którzy przecież ją chwalili, że ona się tak znakomicie znajduje w tym zespole, no to było dla niej też takim sygnałem, że robi to dobrze, że jest to coś, że jest, to jest chyba jej cel. Harfistka jest zawsze solistką jednak w takiej dużej grupie, bo jest albo jedna harfa występuje, albo dwie. No, zdarza się, że cztery w dużych składach symfonicznych czy operach. I ciągle jest jednak ten stres, co ci inni muzycy o mnie myślą, co ci inni muzycy mogą powiedzieć o tej mojej grze. Jest to jednak cały czas człowiek pod takim obstrzałem. Także ona umiała się w tym znaleźć, umiała znieść ten stres i bardzo ją to mobilizowało do pracy i bardzo jej chyba odpowiadało.
Miała własny instrument?
Miała. Tak. Kupiony od pani świętej pamięci Romy Malikowskiej, która była harfistką Filharmonii Narodowej wieloletnią. Każda osoba mająca swój własny instrument przelewa część swojej duszy, swoich emocji, swojej osobowości w dany instrument i myślę, że Wiktoria tak była zadowolona, była zachwycona tym, że ona może mieć ten instrument, że zdawała mi relację, co za cudowne brzmienie, co za wspaniały instrument, mimo że to była tylko rosyjska harfa, bo ona ten instrument dopasowywała jakby do swoich umiejętności, do swoich możliwości, to się tak wydaje, ale to jest bardzo osobista sprawa, instrument, bardzo.
Przypominam sobie Wiktorię grającą, Wiktorię podchodzącą do harfy, Wiktorię przygotowaną do występu jak do spektaklu, czyli w tym spektaklu był najważniejszy instrument i dźwięk, który wydobywała z tego instrumentu, ale ona dodawała do tego właśnie tą swoją wspaniałą, barwną, taką rozedrganą osobowość pięknej kobiety, która dbała również o każdy szczegół swojego wyglądu. I w ten sposób komponowała całość. Wiktoria miała jeszcze plany związane właśnie ze studiami doktoranckimi, które chciała zrealizować w Instytucie Badań Literackich, czyli dalszy ciąg jej badań twórczych związanych właśnie z też i tematem pracy magisterskiej, czyli literaturą polską, na tle literatury europejskiej, komparatystyka, jakieś bardzo ambitne plany. Ale również podyplomowe studia miała w planie muzyczne.
Po samej śmierci Wiktorii przede wszystkim czułam szok i czystą rozpacz. Teraz już po jakimś czasie zaczynam tęsknić. Bardzo chciałam się z nią spotkać, do niej zadzwonić, ale niestety już nie mogę. I teraz dopiero boleśnie odczuwam jej brak w moim życiu.
Wiktorię Jankowską wspominali profesor Urszula Mazurek, Anna Cisłą, Anna Piechura, Marta Jakubowska, Iliana Sawicka i Piotr Wajrak. Audycję przygotowała Anna Skulska.